Gość Radia Merkury.
Dbacie o to, żeby regularnie do Poznania powracać. To na wiosnę muzyczną, to teraz na ten festiwal?
No, myślę, że kiedyś bywaliśmy częściej, kiedyś te wiosny poznańskie byliśmy takimi stałymi gośćmi, teraz jakby się to troszkę tam przerwało, ale od czasu do czasu jesteśmy i to jest cenne.
Organizujecie od wielu lat, mam zresztą relację od Henryka Cierpioła zawsze do naszego magazynu Klasyka w Polsce o kolejnych festiwalach Kwartetu Śląskiego. Myślę, że to dobrze, jeżeli dany kwartet w danym miejscu ogniskuje wokół siebie jakąś działalność.
Ja myślę, że to jest bardzo dobrze, bym powiedział. Ja się bardzo cieszę, że młody kwartet McCore w tym przypadku powstał w końcu nie tak dawno i po krótkim czasie działalności właściwie postanowił stworzyć swój własny festiwal. To szalenie cenne, bo ciągle będę uważam, tak, że tej kameralistyki w Polsce jest za mało po prostu. Mimo, że kwartety powstają, to jak to tak obserwuję w tej takiej szerszej troszeczkę perspektywie, to tych koncertów jest nie tak dużo, naprawdę, jak na tak duży kraj oczywiście, prawda? Gdybyśmy porównali ilość kwartetów w Czechach czy w Słowacji, kiedyś za Czechosłowacji, to była po prostu, przebitka była nieprawdopodobna, bo ponad 100 kwartetów różnego autoramentu, nie wszystkie może były super profesjonalne, ale u nas działały dwa w tym czasie. No to było troszkę mało, jak na 40-milionowy, czy prawie 40-milionowy kraj, prawda? Zresztą ta kameralistyka u nas cały czas tak ciągle raczkuje, jak ja to nazywam, ale mam nadzieję, że to się będzie rozwijało. Jeśli inne kwartety, te młode, myślę o tych młodych, podejmą trud organizacji również jakichś tam swoich koncertów, czy nazwijmy to festiwali, no to wtedy rzeczywiście ma to szansę jakiegoś tam rozwoju.
No przede wszystkim już też i taką drogą poszedł Royal String Quartet, który także organizuje swój festiwal w Warszawie, a więc może jest to znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego można kameralistką zafrapować, bo ja mam wrażenie, że w tym poprzednim czasie, gdzie błyszczało kilka kwartetów, to resztę koncertów kameralnych nudziło.
Faktem jest, że było ich niewiele. Nasz festiwal ma troszkę inną specyfikę. My zapraszamy gości i ponieważ postanowiliśmy pokazywać utwory ponad kwartetem, czyli są utwory oczywiście na kwartet, ale też są utwory kwintety, sekstety, oktety, coś, czego w ogóle w Polsce tak naprawdę się nie grywa na co dzień. Bo przecież kiedy ostatnio słyszała Pani jakikolwiek sekstet smyczkowy?
Albo oktet Mendelsona.
Czy nie wspomnę o oktecie Mendelsona to jeszcze, ale oktet na przykład Enescu, czy jakiegoś innego Svensena, czy kogoś takiego, prawda? To już są rzeczy, to są takie perełki, których nie można nigdzie usłyszeć i w tym momencie wydawało mi się, że robienie tego na tego typu festiwalu jak nasz, kiedy my zapraszamy czy kwartet, czy dwójkę z kwartetu, na przykład i gramy sobie sekstet. Ostatnio był u nas właśnie Michał Bryła z Karolem Marianowskim, że zagraliśmy piękny sekstet Dworzaka, fantastyczna muzyka, która w ogóle w Polsce nie egzystuje. Szkoda, ja tego bardzo żałuję.
Wy jako Kwartet Śląski macie po prostu gigantyczny repertuar. Czy jest coś, czego nie tknęliście?
Prawykonań, które będziemy dopiero robić. Nie graliśmy jeszcze. Dużo czasu poświęcamy na nowe utwory, na robienie prawykonań. I tu ostatnio byliśmy właśnie parę dni temu we Wrocławiu na Muzyka Polonika Nowa. I miałem taką refleksję, oglądając program tegoż festiwalu, stwierdziłem, że właściwie nie ma żadnego młodego kwartetu smyczkowego. My starzy zagraliśmy koncert cały, natomiast nie było kwartetu młodego. I muszę powiedzieć, że tak jak rozmawiam z młodymi kwartetami, to oni niezbyt chętnie sięgają po te nowe zupełnie rzeczy. I to mnie troszkę dziwi. Będzie się robiła taka mała luka. Ja wiem, że to nie jest proste, bo to jest skomplikowane, to wymaga dużo więcej pracy, dużo więcej prób i częstokroć gra się tylko jeden raz, ale mój Boże, no do tego jesteśmy powołani przecież, prawda? Za Mozarta grało się Mozarta, bo to był utwór kompozytor współczesny, a dzisiaj gramy tylko, chcemy grać Mozarty i Beethoven. No ja też bardzo chętnie, ale coś tym kompozytorom nowym też się należy. nasza droga wyglądała od muzyki najnowszej, jakby cofaliśmy się do tyłu prawie że. Początkowe zamówienia to były zamówienia rzeczywiście zupełnie nowych rzeczy, prawykonania robiliśmy w większości przypadków i cofaliśmy się od tam neoklasyki po klasykę tych wielkich klasyków i właściwie cały czas gramy taki miks, prawda, i gramy troszkę muzyki starej i nowej i staramy się te programy łączyć. Z tym, że rzeczywiście poważne miejsce w tym naszym repertuarze zajmuje muzyka polska, która jest jeszcze tyle rzeczy nieodkrytych, naprawdę, w muzyce polskiej, gdzie też widzę, że nikt się do tego nie bardzo chce palić, do tej muzyki. I to mnie trochę martwi.
Na koncercie poznańskim to taka klasyka, czyli Góralszczyzna Szymanowskiego.
Postanowiliśmy tak zagrać spokojnie Szymanowskiego, Panufnika z okazji rocznicy oczywiście. No i Szostakowicza jako tą klasykę dwudziestowieczną. Nie chcieliśmy wychodzić poza tą klasykę, ale mówię, gdyby był taki impuls od organizatorów, to kto wie, czy byśmy tutaj czegoś takiego zupełnie nowego nie wsadzili. Tym bardziej, że dwa dni temu graliśmy we Wrocławiu, gdzie graliśmy dwie zupełnie nowe rzeczy dla nas. Jest to zawsze jakieś inne doświadczenie, inne spojrzenie.
Ja panu powiem, że wczoraj rozmawiałam z Sigiswaldem Kuykenem, który, jak wiadomo, swoją drogę z muzyką i swoją przygodę z muzyką kameralną rozpoczął od muzyki współczesnej. I on właśnie mówi, że to pozwoliło na szerokie spojrzenie później na to, co robił.
Jeśli się rzeczywiście gra utwory bardzo dobre, mówimy o takich rzeczywiście wartościowych utworach w muzyce dwudziestowiecznej, to wiadomo, że one wynikają z tego, co było wcześniej. Ja nie wierzę w cuda. Ja nie wierzę, że kompozytor jest samotną wyspą. Dobry kompozytor musi zawsze przetrawić to, co było przed nim. Jak to dobrze przetrawił, to może myśleć o tym, że stworzy swój własny język czy własny świat muzyczny, prawda? Ale u każdego można znaleźć taką drogę, czy u Góreckiego, czy u Kilara, sięgając do naszego podwórka, czy u Messiena, czy do innych współczesnych gigantów, powiedzmy sobie, XX wieku, prawda? Więc myślę, że ta droga na pewno jest, no nie jest zła, na pewno, tak bym powiedział.
No właśnie słyszymy pasję, już czujemy, w jakim okresie się znajdujemy. Tak. Jak pan postrzega w tej chwili w ogóle rozwój kameralistyki kwartetowej w świecie? No jest tych zespołów strasznie dużo, konkursów dużo. Czy te kwartety, które są najlepsze, są rzeczywiście w stanie się przedrzeć przez ten gąszcz?
Mam takie różne uczucia mieszane, bo z jednej strony powstaje bardzo dużo bardzo dobrych zespołów, naprawdę, bardzo wysokiej klasy. Ja jeszcze w tej chwili prowadzę w Akademii literaturę kameralną dla studentów, więc puszczam im nagrania. Jeszcze to jest moja pasja od wielu lat. Kupuję te nagrania, kupuję płyty, nie sięgam po internet, tylko płyta jest płytą, prawda? I muszę pani powiedzieć, że jak słucham tych starych kwartetów, czyli Amadeusa, Guarneriego, czy Giuliarda, czy Italiano, czy tych wielkich, to są te wielkie nazwiska, które jakby tworzyły tą tradycję muzyki kameralnej, to mimo wszystko, te młode kwartety jeszcze do tego nie doszły, że tak powiem, tak jak to obserwuję. Nawet porównuję z jakieś, nie wiem, nagrania kwartetów Beethovena, właśnie o klasyce myśląc, to tam jest jeszcze coś takiego, nie wiem, jak to określić, taka niesamowita pasja, no jakaś wartość dodana, nazwijmy ją tak, której na razie tu nie dostrzegam. Żadnego takiego zespołu, który mnie powalił i powiedział, no tak, to jest zespół na miarę Giuliarda czy na miarę Amadeusa, prawda? Może my się, jak patrzymy dzisiaj na DVD na przykład, jak grał Amadeus, to często studenci początkowo, tak jak to oglądają, to zaczynają się, taki uśmieszek się pojawia na ich twarzy. Ja mówię, no poczekajcie chwilę, 5-6 minut, zobaczcie, jak ten facet gra, prawda? Zobaczcie, jak to bierze taka gra, tego typu, ten typ gry, prawda? Bo to był pewien sposób grania. I rzeczywiście po 15 minutach się okazuje, że to kupują, prawda? Mimo, że nagranie jest niedobre, że jakość tego nagrania jest z lat 50. na przykład, prawda? I jest coś takiego w tej grze, co było niezwykle frapujące. Samo brzmienie zespołu również. Dzisiaj tego, nie wiem, może poszliśmy w taki drobiazg, taki szczegół, że jakby taka forma, czy takie ogólne brzmienie przestało nas, że tak powiem, fascynować, a w szczególikach się zagłębiamy, tam prawda, cały czas, a tu kropeczka, tam tu, i gdzieś się gubi ta taka wielka muzyka. I to na razie mówię, tych młodych, szukałem ostatnio jakiegoś nagrania DVD kwartetu Mozarta. I okazuje się, że nikt z młodych nie nagrał. Ostatnim nagraniem jest nagranie Hagenów, którzy nie są znowu już tacy młodzi, prawda? Bo to jest mniej więcej moje pokolenie. I oni nagrali swego Mozarta. Po nich nikt na to się nie odważył w ogóle. Niby jest tego dużo, a tak naprawdę no nie wiadomo, jak to wszystko się potoczy dalej.
wykonaniu Kwartetu Śląskiego słuchaliśmy fragmentów kwartetów Karola Szymanowskiego. No a teraz przed nami spotkanie z tymi, którzy wystartują w Quarto Mondi i będą po raz pierwszy uczestniczyć i prezentować koncerty w tak doborowym towarzystwie. Młody kwartet studentów Poznańskiej Akademii Muzycznej, a w naszym studiu jego reprezentanci.
Zapowiadamy. Zapraszamy.
Niezwykle miło gościć dzisiaj w naszym studio dwoje solistów, o których wielokrotnie mówiliśmy. Celina Koc, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Mateusz Gidaszewski.
Dobry wieczór.
Zwykle przedstawialiśmy was w momencie, kiedy wygraliście jakieś konkursy lub w jakichś konkursach osiągaliście bardzo duże sukcesy, bo każdy z was na swoim koncie ma ten kapitał wielu międzynarodowych konkursów. Może od ciebie, Celino, rozpocznijmy, żebyś tak trochę podsumowała, bo my nawet nie jesteśmy na bieżąco.
W przeciągu ostatniego roku, właściwie jedyny konkurs, na którym byłam, to był konkurs imienia Wilhelma Ernsta i Karola Szymanowskiego we Wrocławiu. Tam udało mi się zdobyć pierwszą nagrodę. Potem nastąpił okres matur i dyplomów, zarówno z instrumentu głównego, jak i z historii muzyki. Ta klasa maturalna była dla mnie dosyć trudna, jeżeli chodzi właśnie o te wszystkie przedmioty ogólne, przez co ta działalność konkursowo-koncertowa była trochę uboższa. Niemniej spełniłam moje marzenie, które się narodziło podczas konkursu Wieniawskiego i zagrałam pierwszy koncert Wieniawskiego Fismol właśnie na dyplomie, część pierwszą. Także byłam z tego bardzo zadowolona. Uważam, że takie ładne podsumowanie tej szkoły drugiego stopnia. Jeżeli teraz chodzi o ten rok, to właśnie konkursów póki co jeszcze nie było. Jeden zagrałam bardzo ważny dla mnie koncert na zaproszenie ambasady polskiej w Albanii. To był recital w Tiranie z okazji Dnia Niepodległości i Roku Lutosławskiego.
No i takie, powiedziałabym, przejście dość mocne, bo zakończenie etapu uczniowskiego, wejście w etap studencki, zmiana pedagoga.
Od samego początku mojej edukacji muzycznej uczona byłam przez kobiety. Na samym początku w Szczecinku przez panią Annę Bartusz i już tutaj w Poznaniu prawie 10 lat przez panią Karinę Gidaszewską. No teraz uczy mnie dwóch panów, pan profesor Bartosz Bryła i jego syn, pan Michał Bryła. Z tej zmiany jestem, nie wiem, czy mogę powiedzieć, zadowolona, bo okres tej edukacji u panów trwa dosyć krótko jeszcze, ale póki co ta współpraca układa się naprawdę bardzo dobrze. I myślę, że będzie owocna i że też przyniesie bardzo dużo dobrych owoców.
No to teraz, Mateusz, czas na ciebie, bo także wieloma konkursami możesz się pochwalić. Tak. Syn Kariny Gidaszewskiej, żebyśmy wyjaśnili zbieżność nazwisk.
Dokładnie. No jestem w podobnej sytuacji jak koleżanka. W poprzednim roku miałem okazję być na konkursie w Legnicy, na międzynarodowym konkursie Młode Paganini, gdzie zająłem drugie miejsce. I później przyszedł w taki przestój, ponieważ były matury przed nami i takim moim małym wyzwaniem był dyplom, gdzie zagrałem koncert Czajkowskiego, który też wymaga ode mnie nie lada pracy. W tym roku trochę koncertów już za mną było i zacząłem grać w zespole z Celiną. I zajęliśmy też pierwsze miejsce na konkursie w imienia Juliusza Zaremskiego w Łomiankach, na międzynarodowym konkursie. Także myślę, że to było jakieś takie ważniejsze osiągnięcie w tym roku.
I też zmiana pedagoga.
Dokładnie, tak jak koleżanka uczy się u pana profesora Bryły oraz jego syna. I też to był duży przeskok, ale jestem zadowolony. Bardzo pozytywnie odbieram tą zmianę i fajnie jest też przejść z jednego środowiska do drugiego.
No a poza tym to jest też ważne, że teraz rzeczywiście po pierwsze zmieniliście uczelnię, a po drugie no odpadła wam ta cała sfera przedmiotów ogólnokształcących. Możecie się już tylko skupić na tym, co chcecie w życiu robić. Jak to ładnie powiedziałyśmy sobie z Celiną przed wejściem do studia, żeby dążyć do tego ideału, którego się nigdy nie osiągnie.
Tak, zgadza się. Jest to bardzo komfortowa sytuacja. Jest teraz o wiele więcej swobody i tak naprawdę robię, przynajmniej ja myślę, że Mateusz tak samo, robimy to, co naprawdę kochamy i to, co jest jakby całym naszym życiem. Odeszły wszystkie te takie niechciane i nieprzyjemne obowiązki, które musieliśmy wykonywać i staraliśmy się wykonywać jak najlepiej. Różnie nam to wychodziło. A teraz faktycznie, nawet jeżeli mamy zajęcia z orkiestry czy inne zajęcia muzyczne, to one rozwijają nas niesamowicie. Oczywiście jest też, są też przedmioty na Akademii Muzycznej, podczas których nie gramy, jak chociażby analiza czy kształcenie słuchu, ale one rozwijają naszą wyobraźnię muzyczną, rozwijają naszą wiedzę na temat tego, co robimy i myślę, że właśnie wznoszą nas na jakiś kolejny, wyższy poziom tej edukacji. Naprawdę, przynajmniej dla mnie, właśnie jakby teraz trochę patrzenie, najpierw zanim zacznę wykonywać jakiś utwór, chcę mieć jak największą świadomość o nim i czy to harmoniczną, czy historyczną i to niezwykle jakby wzbogaca to, jak potem chcę ten utwór wykonać.
I teraz właściwie znaleźliśmy się w punkcie, który był powodem waszej wizyty w studiu, bo przed nami leży program Quarto Mondi. To rzeczywiście festiwal, który odświeżył spojrzenie na muzykę kwartetową w Poznaniu. I panowie oprócz swoich gości postanowili także promować młodych. No i wy jesteście właśnie tym kwartetem, który uzyskał wyróżnienie wystąpienia wśród bardzo dobrego towarzystwa.
Tak, zgadza się. Ja do tej pory trochę jeszcze nie mogę w to uwierzyć, gdy patrzę właśnie na program lub na baner, który wisi na Akademii. Wśród takich wspaniałych kwartetów, tak wielkich nazwisk, które występowały na naprawdę największych światowych scenach, koncert McCore Proms, na którym już w sobotę wystąpimy i zagramy kwartet Beethovena z 18 opusu numer 4. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się tak szybkiego sukcesu po tak krótkim czasie grania, bo nasz kwartet zaczął istnieć tak naprawdę w październiku i też na samym początku właściwie docieraliśmy się i nie wiedzieliśmy, czy w ogóle cokolwiek z tego będzie.
No, umówmy się, że każdy z was, oprócz tego, że wy często prezentowaliście się w duecie, prezentował swoje umiejętności bardziej jako solista i nagle czterech solistów się musiało dotrzeć ze sobą.
Tak, to jest niesamowicie trudne. My się docieramy właściwie do tej pory praktycznie na każdej próbie, bo każdy z nas jest dosyć dużą indywidualnością muzyczną i czy to w sprawach prywatnych, czy to właśnie w tych muzycznych, często mamy naprawdę bardzo odmienne zdania na różne tematy, czy to interpretacyjne, wykonawcze, czy nawet jeżeli chodzi, nie wiem, o krój lub kolor sukienek. Ale to nas uczy niesamowitej sztuki kompromisu i tego, żeby właśnie z każdej osoby zabrać tą najlepszą cząstkę i stworzyć ducha, odrębnego ducha złożonego z tych właśnie czterech osób.
Mateusz, ty masz do czynienia z dziewczynami tutaj. To, że reprezentujesz inną płeć, ma jakieś znaczenie? Czasem możesz powiedzieć rąbnąć pięścią w stół, a ja chcę tak?
Pół żartem, pół serio. Dużo ludzi mówi mi, że mam dobrze, że gram z trzema dziewczynami, ale prawdę mówiąc, jest to też dla mnie nowe doświadczenie, ponieważ w przyszłości grałem raczej z chłopakami oraz z Celiną. To był jedyny taki wyjątek.
Tak, zazwyczaj to ja byłam jedyną dziewczyną, bardziej w tym kierunku, a teraz na odwrót.
Tak, ale myślę, że ma to swoje plusy i ustaliliśmy, że jest nas czworo w zespole i czasem głosy są podzielone 2 na 2 i ustaliliśmy zasadę, że ktoś musi mieć ten podwójny głos i ustaliliśmy, że w większości sytuacji ja powinienem jak gdyby mieć ten decydujący głos.
Jeżeli.
Tak jak mówiłem, są jakieś plusy tego i no zobaczymy, jak będzie w przyszłości. Na razie nie można chyba narzekać.
Powiedzcie, bo to było bardzo ciekawe, co mi opowiadałaś, Celinko, jak to wszystko się rodziło, kogo zaprosiliście do współpracy, że w ogóle myślenie kwartetowe nie było waszą bajką do tej pory.
Kompletnie, to nie był nasz pomysł i to właściwie my zostaliśmy zaproszeni. To nie była nasza idea. Pod koniec wakacji zadzwoniła do nas Amelia Maszońska, która aktualnie gra na drugich skrzypcach w kwartecie. I to był właściwie jej pomysł i jej obowiązek grać w zespole kameralnym na drugim roku studiów, bo właśnie teraz jest od nas rok wyżej na studiach. Trochę z tym się zgapiła przez całe wakacje, nie dobrała sobie składu ze swojego roku i jako, że znamy się od wielu lat, ona też kończyła liceum u jeszcze świętej pamięci pani profesor Kaliszewskiej i u mamy Mateusza, czyli tak trochę koledzy z jednej klasy, zadzwoniła, czy jakby taką przysługę, ona tak powiedziała, nie będziecie mieć z tego żadnych korzyści, że będziecie grać w tym kwartecie, nawet nie dostaniecie z tego oceny. Dobra, wiesz co, będziemy grać, myślimy, że to będzie fajny pomysł, ale nikt do tego nie podchodził bardzo poważnie i tak wiążąco. Dosyć szybko się okazało, że jednak czwórka całkiem, wydaje mi się, dobrych solistów może stworzyć też dobry kwartet i kiedy zdaliśmy sobie z tego sprawę, postanowiliśmy naprawdę włożyć w to jak najwięcej pracy i tak naprawdę całe serce, żeby przekonać się, czy naprawdę damy radę. I taką próbą właśnie tego, czy damy radę i pierwszym wyzwaniem był konkurs, z którego niedawno wróciliśmy. No i próbę przeszliśmy i udało się wygrać w kategorii właśnie kwartetów.
Także dużo było tych kwartetów do pokonania?
Przesłuchania trwały cały dzień, także myślę, że około 30 na pewno było.
macie za sobą pierwszy dobry moment.
Tak.
I teraz myślę, że taka trochę decyzja w was, jako studentach pierwszego roku, którzy na pewno marzą o rozwinięciu skrzydeł na międzynarodowych konkursach, jak to wszystko poukładać?
No jest to trudne, bo tak naprawdę granie w kwartecie, ja się śmieję, że to jest trochę takie poczwórne małżeństwo. My nie musimy tylko się dogadywać na próbach odnośnie tego, jak gramy, ale też jako ludzie. Musimy naprawdę się szanować i to jest właściwie to, co powiedział nam pan Michał Bryła na pierwszych zajęciach. Wy się musicie przede wszystkim lubić, żeby razem grać. I z tym akurat nie ma problemu, żeby się lubić, ale jeżeli się spędza ze sobą dużo czasu, to naprawdę często pojawiają się różne problemy, które czasem się kończą kłótniami, a czasem rozejmem. Znaczy właściwie wszystkie do tej pory się skończyły rozejmem, ale nie zawsze jest kolorowo, ale tych dobrych momentów jest naprawdę bardzo dużo i myślę, że warto jest to robić, bo do tej pory graliśmy wszyscy jako soliści i na tej płaszczyźnie wiemy jakby, jak to wszystko wygląda. Natomiast kwartet jest zupełnie inną bajką. Stawiamy w tym kameralnym świecie tak naprawdę pierwsze kroki. No i są to póki co kroki udane i festiwal jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i też właśnie ogromną szansą pokazania się szerszej publiczności. Zobaczymy, jak będzie dalej, czy będziemy jakieś mieć koncerty. Póki co planów konkursowych konkretnych nie mamy. Jest wybrany dalszy repertuar i na pewno będziemy chcieli próbować wyjeżdżać faktycznie za granicę na konkursy. Niemniej każdy z nas nadal studiuje też na profilu solistycznym i te plany też każdy z nas ma. I jest to faktycznie trudne, żeby to wszystko pogodzić, żeby na wszystko starczyło czasu, ale jak to mówię, dla chcącego nic trudnego. Akademia Muzyczna jest otwierana od 6, zamykana o 22, także czasu jest dużo.
Nie ma już matematyki, nie ma polskiego. Tak. Można ten czas poświęcić na zupełnie inne sprawy. I jeszcze powiedzcie, co konkretnie zagracie, o której w sobotę?
Zagramy kwartet Ludwika van Beethovena z 18 opusu numer 4 C-moll o godzinie 19 w sali Lubrańskiego w budynku Auli UAM-u. Bardzo serdecznie zapraszamy.
A jakie są plany na święta? Odłożycie skrzypce?
No ja niestety nie mogę sobie pozwolić na odłożenie skrzypiec, bo 28 kwietnia wyjeżdżam do Niemiec na konkurs solowy. Także teraz praca naprawdę jest na najwyższych obrotach w moim przypadku.
Jaki to konkurs, Celinko?
To jest konkurs imienia Henry'ego Martu. Jest to konkurs międzynarodowy, trzyetapowy. Trzeci etap jest z orkiestrą symfoniczną miasta Hof. Także zobaczymy. Proszę o trzymanie kciuków.
Już widzisz, jak to wygląda, tak. Pokazuję. A Mateusz?
No, ja też nie będę odkładać skrzypiec, ponieważ forma cały czas musi być. No, jeżeli chodzi o zespół, no to niestety będziemy musieli się na chwilę rozstać, ponieważ jedna koleżanka, Ania Papież, jest z Lublina, Amelia Maszyńska jest z Zielonej Góry, Celina jedzie na konkurs, także po festiwalu myślę, że będzie chwila przerwy, ale solistycznie myślę, że dalej będę pracować nad swoim repertuarem.
Ja wam naprawdę bardzo gorąco życzę, ażebyście spełnili swoje marzenia, czy to jako kameraliści, czy jako soliści, bo widać po waszych starszych kolegach, że drogi były różne, ale na przykład to, co w tej chwili osiągnął Mecore String Quartet, jest naprawdę piękne, okupione wielką pracą, ale są to takie punkty, do których warto zmierzać, prawda?
Tak, to są właśnie te ideały. Czyli niektórym udaje się je osiągać.